Mieliśmy dzisiaj okazję również doświadczyć i uczestniczyć. Śpiewaliśmy kolędy tak raz w roku. Przy okazji wspomnienia narodzin Jezusa śpiewamy kolędy. Jest wiele kolęd. Dobrze, że możemy też wybierać takie, które są bardziej biblijne w swojej treści, bo są też takie, które są mniej biblijne. Natomiast Ewangelia Łukasza jest taką Ewangelią, której początek tej Ewangelii, okres narodzin Jezusa jest, towarzyszy temu kilka pieśni, kilka takich hymnów, uznawanych fragmentów za hymny, które mają na celu powitanie Jezusa na świecie. I tak w dwóch ostatnich latach przyglądaliśmy się pieśni Zachariasza i pieśni Marii, a dzisiaj będziemy przyglądali się kolejnej postaci Symeonowi, który też w taki radosny sposób, mówi się, że śpiewając, przywitał na świecie Pana Jezusa. Więc przeczytamy Ewangelię Łukasza, to jest drugi rozdział, od 25 do 35 wersetu. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, od 25 do 35 wersetu. A oto był w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i oddany, oczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty był na nim. Temu zostało powiedziane przez Ducha Świętego, że nie ujrzy śmierci, zanim nie zobaczy posłanego przez Pana Chrystusa. Przyszedł on w duchu do świątyni i gdy rodzice wnosili dziecko Jezus, by postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w ramiona, błogosławił Boga i powiedział: teraz, Władco, zwalniasz swojego sługę według swojego słowa w pokoju, gdyż moje oczy zobaczyły Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludów, światło dla objawienia poganom i chwałę Twojego ludu Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się z powodu wypowiadanych o nim słów. Symeon zaś błogosławił ich i powiedział do Marii, jego matki: oto ten został ustanowiony dla upadku i powstania wielu w Izraelu oraz jako znak, któremu będą się sprzeciwiać. I Twoją własną duszę przeszyje miecz, by w ten sposób zostały objawione zamysły wielu serc. I to spotkanie Symeona z Jezusem miało miejsce w świątyni. Akurat Ewangelia Łukasza jest taką Ewangelią, w której Łukasz często podkreśla, że coś ma miejsce w świątyni. Już na początku, w pierwszym rozdziale, mieliśmy Zachariasza, który był kapłanem, który służył w świątyni i któremu w tej świątyni ukazał się anioł, który zapowiedział, że będzie miał syna. I tym synem miał być Jan Chrzciciel, który zapowiadał przyjście Mesjasza. Więc już na początku Ewangelii pojawia się wydarzenie w świątyni, i to wydarzenie i inne wydarzenie w świątyni dzieje się także na końcu. Cała Ewangelia kończy się fragmentem, w którym Jezus pobłogosławił swoich uczniów już po zmartwychwstaniu i rozstał się z nimi, a dalej czytamy, że uczniowie wrócili do Jerozolimy i że przebywali w świątyni cały czas chwaląc Boga. Więc Ewangelia taką klamrą jest rozpoczęta i zakończona, że wydarzenia dzieją się w świątyni. No i w wielu miejscach jest ten kontekst podany. Tak samo jest tutaj. I w tym miejscu w świątyni Symeon znalazł się, właściwie rodzice Jezusa znaleźli się dlatego, że przyszli poświęcić swojego pierworodnego syna. Bo według prawa mojżeszowego były takie dni oczyszczenia. Kobieta, która urodziła chłopca, musiała przez 40 dni przechodzić taki okres oczyszczenia. No i na koniec tego okresu rodzice przychodzili do świątyni i składali ofiarę. I w tym samym czasie pojawił się tam Symeon, o którym nie wiemy zbyt wiele, poza tym, co czytamy w tym fragmencie. Więc powiedzielibyśmy, że jest takim bohaterem jednej akcji, natomiast jego rola w tej scenie jest tylko taka, że miał wskazywać na tego, który przyszedł. Który przyszedł dla pociechy Izraela, który przyszedł dla pokoju sług Bożych, który przyszedł jako światło dla objawienia poganom, przyszedł dla chwały Izraela, dla upadku i powstania wielu w Izraelu, jako znak, któremu będą się sprzeciwiać. To są wszystkie te rzeczy, które pojawiają się w tym fragmencie. Więc jest tego sporo i przejdziemy sobie po kolei przez to, kim Jezus jest, co oznacza Jego przyjście. I zaczniemy od osoby Symeona. Są czasem w Biblii takie postaci, które pojawiają się tylko w kilku wersetach. To tak jak w naszym życiu czasem widzimy kogoś może przez kilka godzin nas w życiu, a i tak możemy się czegoś od nich nauczyć, czy dzięki nim czegoś nauczyć na ich przykładzie. Podobnie tutaj czytamy o nim, że był sprawiedliwy i oddany. Nie był sprawiedliwy swoją sprawiedliwością. Nie ma takiego, nie ma ani jednego, kto byłby sprawiedliwy w oczach Boga swoją sprawiedliwością. On był sprawiedliwy dlatego, że żył Bożymi obietnicami. Żył wiarą w Boże obietnice. Tak jak Abraham. Jeżeli pamiętamy, Abraham był osobą, która uwierzyła Bogu i to, że uwierzył Bogu, było mu poczytane za sprawiedliwość. I w przypadku Symeona widać to po tym, że on oczekiwał pociechy Izraela. On trzymał się Bożych obietnic, nie tylko wyczekiwał na Boże działania, ale także sam był oddany Bogu. Inaczej był bogobojny, był pobożny, więc to Słowo Boże, te Boże obietnice kształtowały jego charakter. I w takich ludziach Bóg ma upodobanie. I tacy ludzie mają upodobanie w tym, co pochodzi od Boga. A Symeon wyczekiwał pociechy Izraela. I ta pociecha Izraela jest częstym tematem u proroka Izajasza, szczególnie w tej części księgi, która zaczyna się od 40 rozdziału. Więc możemy sobie otworzyć Izajasza, bo będziemy spoglądali na kilka fragmentów, które właśnie pokażą, jak bardzo mocno Izajasz skupiał się na temacie pociechy, która pochodzi od Boga. I zaczniemy od rozdziału 40, wersetu 1. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówił wasz Bóg. I tu trzeba zadać pytanie, dlaczego w ogóle pocieszenie było potrzebne? Bo pocieszenie pojawia się w odpowiedzi na jakieś nieszczęście. I w tym przypadku nieszczęściem Izraelitów była niewola babilońska. Z tym, że to nie było nieszczęście na zasadzie zabrakło nam szczęścia i trafiliśmy do niewoli. To była kara za ich grzechy. To czytamy w drugim wersecie, że Bóg zesłał na Izraelitów karę za wszystkie ich grzechy, ale od razu przy tym mamy zapowiedź tego, że ich niewola się skończy, a ich winy będą odpuszczone. I dalej w trzecim wersecie czytamy o przygotowaniu drogi pańskiej na pustyni, o wyprostowaniu ścieżki dla Boga. No i pewnie znamy te słowa ze służby Jana Chrzciciela, bo on też był tym, który na pustyni wzywał, żeby przygotować drogę Panu i prostować dla Niego ścieżki. Więc to się pojawia przy okazji służby Jana Chrzciciela, który zapowiadał przyjście Jezusa. I dalej Izajasza 49:13. Też jest mowa o pociesze. Też co ciekawe, jest mowa o radosnym śpiewaniu. Śpiewajcie radośnie niebiosa i wesel się ziemią i wy góry. Rozróżniewajcie radością, gdyż Pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego biedakami. I w tym fragmencie wcześniej jest mowa o pośredniku przymierza z ludem, który miał podźwignąć kraj, który miał rozdzielić dziedzictwo, który miał uwolnić więźniów, wyciągnąć ludzi z ciemności i sprawić, że nie będą pragnąć ani łaknąć. Na tym miała polegać pociecha Izraela. I ta pociecha miała nie być ograniczona tylko do Izraela, bo w szóstym wersecie w tym rozdziale czytamy o tym, że miała, czytamy o światłości dla pogan i czytamy o zbawieniu, które ma być po krańce ziemi. Więc już wtedy pojawił się taki fragment, który można nazwać wielkim nakazem misyjnym dla Izraela, bo to jest wielki nakaz misyjny dla Izraela. Oni mieli być sługą Bożym, który miał być światłością dla pogan i miał nieść zbawienie po wszystkie krańce ziemi. I dalej Izajasza 52:9. Znowu, wykrzykujcie, śpiewajcie radośnie razem, gdy z Jerozolemu, gdyż Pan pociesza swój lud, wykupuje Jerozolem. I tam wcześniej, dwa wersety wcześniej jest mowa o tym, że miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie. Więc pocieszenie wiązało się z tym, że Pan zapowiadał Izraelitom powrót na Syjon, czyli zapowiadał wykupienie Jerozolimy. Bóg zapowiadał, że oni wrócą z niewoli i wrócą do swojej świętej ziemi. I na koniec Izajasza 61:2. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Jeżeli pamiętamy, to są słowa, które Jezus odczytał w synagodze w Nazarecie, w Ewangelii Łukasza 4 rozdziale. I potem, jak je przeczytał, to odniósł to do siebie. On powiedział, że On jest tym, który przyszedł właśnie po to, bo rzeczywiście jest tym, który przyniósł pociechę Izraelowi. On wypełnił wszystkie te słowa, na których spełnienie czekali Izraelici. Czyli przyszedł wypuścić na wolność tych, którzy żyli w zniewoleniu i zaślepieniu swoim grzechem. Jednym z nich był Symeon. Jednym z takich wyczekujących był Symeon, ale było więcej takich osób, bo chwilkę później Anna, prorokini Anna, wspomina o tych, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Oczekującym nazwany był też Józef z Arymatei, czyli człowiek, w którego grobie zostało złożone ciało Jezusa. W Łukasza 23:51 czytamy, że oczekiwał Królestwa Bożego. Więc Boży lud wyczekiwał przyjścia Mesjasza i wyczekiwał nadejścia Królestwa Bożego. Ale Boży lud nadal wyczekuje. Na tym nie skończyło się czekanie. I apostoł Paweł użył na przykład tego słowa w Dziejach Apostolskich na określenie ludzi wyczekujących nadziei zmartwychwstania. To jest to, na co my dzisiaj czekamy. Z kolei w Tytusa 2:13 czytamy o tych, którzy byli zbawieni Bożą łaską, którzy są zbawieni Bożą łaską i ta łaska naucza pobożnego życia w oczekiwaniu. W oczekiwaniu na błogosławioną nadzieję i na objawienie chwały Jezusa Chrystusa. Natomiast Juda zachęcał, żeby zachować siebie w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Jezusa ku życiu wiecznemu. Więc Boży lud nadal wyczekuje. A ty czego dzisiaj wyczekujesz? Bo możemy czekać na wiele rzeczy. Czasami może czekamy na premierę nowego filmu. Chyba w Matrixie jest jakaś nadzieja zmartwychwstania. Możemy czekać na nową wersję iPhone'a. Możemy czekać na kolejny urlop. Możemy czekać na promocję na wybrany produkt. I niekoniecznie będzie w tym coś złego, ale pytanie, czy ktoś mógłby opisać nas, naszą osobę, jako tych, którzy czekają na przyjście ponowne Pana Jezusa. I czy po nas to widać, że oczekujemy tej chwały wielkiego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa? Czy widać, że czekamy na odkupienie wszech rzeczy? Że wyczekujemy na sprawiedliwy Boży sąd? Że oczekujemy naszego udziału w Królestwie Bożym? O Symonie można było tak napisać. I pytanie, czy można tak napisać o nas dzisiaj? I ten opis Symona aż 3 razy wspominał o Duchu Świętym. Widzimy, że Duch Boży był obecny w jego życiu w taki bardzo szczególny sposób, bo Duch Święty był na nim. Duch Święty obiecał mu, że nie ujrzy śmierci, zanim nie zobaczy Chrystusa. I Symeon poszedł do świątyni w duchu, czy też natchniony duchem. To było jeszcze przed dniem Pięćdziesiątnicy, na wiele lat przed zesłaniem Ducha Świętego. I w tamtym czasie Duch Święty nie zamieszkiwał w człowieku, ale czasem spoczywał na ludziach, na konkretnych ludziach, którzy mieli szczególne zadanie. I w tym miejscu widzimy, że Symeon wystąpił w roli proroka, bo otrzymał objawienie. On dostał objawienie, że nie umrze, dopóki nie zobaczy posłanego przez Pana Chrystusa. Chrystusa, czyli wyczekiwanego przez Żydów Mesjasza. Chrystus to jest słowo greckie, Mesjasz to jest słowo hebrajskie, ale oznacza tego, który był zapowiadany, który miał być potomkiem z linii króla Dawida i który miał zasiąść na takim wiecznym tronie Izraela. I Symeon pojawił się w świątyni w idealnym czasie, dokładnie wtedy, kiedy rodzice wnosili Jezusa. I tak mogło się stać tylko za sprawą Ducha Świętego. Tylko On mógł tak zorganizować rzeczywistość, żeby w tym samym momencie, w tym samym czasie, w tym samym miejscu pojawili się i rodzice Jezusa, i Symeon. I dokładnym miejscem ich spotkania był dziedziniec dla kobiet, bo Maria jako kobieta nie mogła pójść gdzieś dalej w świątyni. I Józef i Maria przyszli tam, żeby postąpić według prawa, czyli żeby złożyć ofiarę oczyszczenia. To widzimy w 24 wersecie, że złożyli parę senogarlic albo 2 gołąbki. I ta ich ofiara pokazuje, że oni nie byli zbyt zamożni, bo taką normalną ofiarą tej sytuacji było młode jagnie, natomiast synogarlice, młode gołąbki były przewidziane dla tych, których nie stać było na jagnie. Więc potem wiemy, że rodzina Jezusa nie była zbyt zamożna. Swoją drogą ciekawe, czy Symeon przychodził często do świątyni, żeby przyglądać się przynoszonym dzieciom, wyczekując młodego Mesjasza. Może tak było, że ludzie już wiedzieli, że tam kręci się jakiś Symeon, który przygląda się tym dzieciom, oczekując, że może to będzie ten Mesjasz. A może przeciwnie spodziewał się tego, że ujrzy już dorosłego Mesjasza. Tego nie wiemy, natomiast wiemy to, że przyszedł tam w duchu, przyszedł tam kierowany przez ducha, więc mógł sam być zaskoczony tym, że zobaczył Mesjasza w dziecku, którego przynieśli Józef i Maria. I Symeon wziął Jezusa na swoje ramiona i błogosławił Boga, bo wiedział, że pocieszenie przyszło do Izraela. I Symeon zawołał wtedy do Boga słowa, które zostało uwiecznione jako jego pieśń. I to widzimy w kolejnych 4 wersetach. To jest ten fragment, który nazywany jest jego pieśnią. I Symeon mówił tak. Teraz, Władco, zwalniasz swego sługę według swojego słowa w pokoju, gdyż moje oczy zobaczyły Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludów, światło dla objawienia poganom i chwałę Twojego ludu Izraela. Tę pieśń można podzielić na 2 części. Te 2 pierwsze wersety mówią o tym, kim Jezus jest dla Symeona, a 2 kolejne mówią o tym, kim Jezus jest dla świata. I to są 2 wymiary, które powinny być istotne dla każdego. Bo nie miałoby znaczenia, kim Jezus jest dla świata, jeżeli nie miałby on takiego osobistego wpływu na Twoje życie i nie miałoby znaczenia, kim Jezus jest dla mnie, gdyby był on tylko osobistym zbawicielem. To są dwa wymiary, które są istotne, bo wielu ludzi w jakiś sposób obchodzi święta Bożego Narodzenia. W naszym kręgu kulturowym to jest część naszej tradycji, ale nie będzie miało znaczenia, jeżeli przyjście Chrystusa nie ma wpływu indywidualnie na ciebie. To, że obchodzimy święta, nie będzie miało znaczenia, jeżeli Chrystus nie jest twoim Panem. A z drugiej strony niektórzy żyją w takim przekonaniu, że Jezus jest ich osobistym Zbawicielem, ale to też nie miałoby znaczenia, gdyby Chrystus był tylko osobistym Zbawicielem. Gdyby każdego z nas zbawiał tylko do takiej osobistej relacji między sobą, a między każdym z nas osobna. Bo Jezus przyszedł, żeby zbawić swój lud, żeby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże, żeby uczynić z nich jedno ciało. Więc ten wymiar jest też bardzo, bardzo, bardzo potrzebny, bardzo znaczący. I od pierwszych słów Semeona w języku łacińskim bierze się nazwa tej pieśni, którą zachęcam, można sobie poszukać gdzieś w internecie. Jest to nunc dimittis, tak pisane, co znaczy teraz zwalniasz. To są te dwa pierwsze słowa, również w języku greckim, to są dwa pierwsze słowa. I Semeon odebrał możliwość zobaczenia Jezusa jako zwolnienie go z jego ziemskiej służby, bo w końcu dostąpił tego, na co miał czekać. Bo Bóg obiecał mu, że przed śmiercią ujrzy wyczekiwanego Mesjasza, no i czytamy, że tak się stało według słowa, które było zapowiadane. Więc Semeon wyczekiwał pociechy Izraela i mógł przywitać ją sam, mógł ją trzymać w swoich rękach. Więc był spełniony jako Boży sługa. Bóg zwalniał go teraz z tego świata, bo zakończenie służby to jest zakończenie ziemskiego życia. I co ważne, Semeon mógł odejść w pokoju. To jest bardzo ważne tutaj, ten pokój. I znowu Ewangelia Łukasza jest pod tym względem bardzo specyficzna, bo z wszystkich Ewangelii to w niej najczęściej pojawia się mowa o pokoju, aż 14 razy. Druga pod tym względem jest Ewangelia Jana, gdzie pokój jest wspomniany 6 razy. Nawet żadna inna księga Nowego Testamentu nie wspomina o pokoju częściej niż właśnie Ewangelia Łukasza. I pokój pojawił się już wcześniej przy zapowiedzi Jana Chrzciciela, bo on miał być tym, który miał zwrócić Izraelitów na drogę pokoju. O pokoju śpiewali też aniołowie w drugim rozdziale, 14 wersecie. Śpiewali, a na ziemi pokój ludziom, w których Bóg ma upodobanie. Więc Jezus przyszedł, żeby przenieść pokój ludziom, którzy w Niego uwierzą. No i dlatego Bóg mógł zwolnić Semeona w pokoju. Bo ten zobaczył Jezusa, przez którego Bóg daje ten pokój. I Semeon dosłownie uchwycił się danego przez Boga zbawienia. On trzymał Jezusa w swoich rękach, kiedy nazwał Go zbawieniem. Więc jeśli zobaczyliśmy przygotowane przez Boga zbawienie, możemy odejść w pokoju z tego świata, bo nic innego nie da takiego prawdziwego i trwałego pokoju. Izraelici zostali wygnani do niewoli przez swoje grzechy. I każdy człowiek jest podobnie zniewolony grzechem, dopóki nie ujrzy w Jezusie Zbawiciela. Ale nie ujrzy go ten, kto nie widzi swojej niewoli, bo Jezus nie przyszedł do tych, którzy uważali, że nie potrzebują lekarza. Nie przyszedł do tych, którzy uważają, że mają się dobrze, którzy myśleli, że mogą się o siebie zatroszczyć. Izraelu też byli tacy ludzie, którzy myśleli, że mogą się o siebie zatroszczyć. Na przykład ci, którzy zabiegali o czystość moralną, nazywali siebie faryzeuszami, myśleli, że w ten sposób mogą się spodobać Bogu. Niektórzy z nich nawet dziękowali Bogu, że nie są tak bezbożni jak inni. Ale byli też inni, saduceusze, którzy byli bardziej przyziemni. Myśleli o tym, co jest tu i teraz, bo nie wierzyli w zmartwychwstanie. Dlatego dostosowywali się do otaczającej kultury, angażowali się politycznie. I dzisiaj też nie brakuje takich postaw. Z jednej strony opierania się na własnej sprawiedliwości, chlubienia się tym, że my sami możemy spodobać się, przypodobać się Bogu, a z drugiej strony możemy popadać w skupienie się na tym, co jest tu i teraz, na tej rzeczywistości, oddalając myśl o wieczności i o tym, co będzie po śmierci. Jakby śmierć miała nie nadejść. I można wtedy przeoczyć zbawienie, które dał Bóg. A Jezus przyszedł z radosną obietnicą zakończenia niewoli. Natomiast najpierw musimy uznać, że byliśmy zniewoleni przez nasz grzech. Że naszymi grzechami zasłużyliśmy na Boży gniew. Że ściągnęliśmy na siebie najsurowszą karę. Bo bez tego narodziny Jezusa będą niezrozumiałą, chociaż może ciekawą historią o Bogu, który stał się człowiekiem, który narodził się jako dziecko, To może brzmić jak taka bajka, disneyowska bajka. Ale to samo dziecko powie wielu ludziom: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. I zrobi się mniej bajkowo i świątecznie. Ale nie zrozumiemy pociechy, jaką przyniósł Jezus, jeżeli nie zrozumiemy konsekwencji naszych grzechów. Bo Symeon wyczekiwał takiej pociechy i błogosławił Boga, kiedy ujrzał w nim dane przez Boga zbawienie, właśnie od niewoli, którą przyniósł grzech. I to jest zbawienie, które Bóg przygotował wobec wszystkich ludów. To jest myśl, która pojawiała się już w Starym Testamencie. Mimo tego, że Żydzi byli bardzo skupieni na sobie, jako na ludzie wybranym, to już wtedy była zapowiedź tego, że zbawienie będzie dla wszystkich narodów. To jest Izajasza 49 rozdział, 6 werset. Mówi: to za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. I tu jest mowa o słudze, którym stał się Jezus. I Symeon mówił to samo, że Jezus jest światłością dla pogan i chwałą Izraela. Natomiast to Izraelici mieli być taką światłością dla pogan. Oni mieli wskazywać na Boga Izraela, czyli przez swoje posłuszeństwo prowadzące do błogosławieństwa mieli wskazywać, jak dobry jest Pan. Niestety przez swój grzech często doświadczali przekleństwa. Bóg wydawał ich obcym narodom, wysyłał ich do niewoli. I przez to nie tylko nie byli światłem dla pogan, ale w oczach pogan Bóg Izraela wydawał się nieudolny, tak jakby nie potrafił zatroszczyć się o swój lud, przez to, że byli w niewoli. I tak mogło się też wydawać nawet w czasie przyjścia Jezusa, bo Izrael był wtedy pod rzymską okupacją, czyli Boży lud był pod kontrolą obcych władz. Mieli swoje władze, ale te władze musiały liczyć się z tym, co powiedzą Rzymianie. No i w tych okolicznościach na świat przyszła ta chwała Izraela. Mesjasz, który zasiądzie na wiecznym tronie Izraela. Ten, który jest światłością całego świata. I to jest pociecha, na którą czekano od upadku pierwszego człowieka. Bóg pocieszał wtedy Adama i Ewę, że potomek Ewy zmiażdży głowę węża. I ten potomek wziął na siebie Boży gniew. Wąż ukąsił go w piętę. Jezus wziął na siebie przekleństwo naszych grzechów. Czyli dał się zabić, żeby nie zginęli ci, którzy w Niego uwierzą. I w ten sposób przygotował zbawienie. To jest Boże dzieło. I słowa Symeona trochę zdziwiły Józefa i Marię. To widzimy w 33 wersecie. Jego ojciec i matka dziwili się z powodu wypowiadanych o nim słów. Mogli co prawda przywyknąć do niezwykłych zdarzeń. W ich życiu pojawiali się aniołowie, w ich życiu pojawiały się niezwykłe rzeczy, ale mogło ich zdziwić takie zachowanie być może nieznanego im człowieka. Do tamtej pory Jezusa powitali na świecie tylko okoliczni pasterze. Symeon jest następną osobą, która rozpoznała w Jezusie Mesjasza. Jakby ktoś miał wątpliwości, Mędrcy ze wschodu byli sporo później, bo trochę dalej mieli do Izraela, więc musieli dotrzeć najpierw do tego kraju. Więc Symeon był kolejną osobą, która rozpoznała w Jezusie Mesjasza. Ale Józef i Maria mogli nie spodziewać się takich słów od osoby, której do tej pory nie znali. I być może to zdziwienie z Józefa i Marii skłoniło Symeona do kolejnych słów, które tym razem skierował już tylko do Marii. To widzimy w dwóch kolejnych wersetach, 34 i 35. Symeon zaś błogosławił ich i powiedział do Marii, jego matki: oto ten został ustanowiony dla upadku i powstania wielu w Izraelu oraz jako znak, którym będą się sprzeciwiać. I twoją własną duszę przyszyje miecz, by w ten sposób zostały obiewane zamysły wielu serc. Czyli nie dla wszystkich przyjście Jezusa oznacza coś dobrego. Bo tutaj czytamy wprost, że został on ustanowiony zarówno dla upadku, jak i dla powstania wielu w Izraelu, a do tego, że jest znakiem, którym będą się sprzeciwiać. Upadek to jest oczywiście potępienie, a powstanie to jest zbawienie. Więc misja Jezusa miała doprowadzić do tego, że przez Jego służbę upadnie wielu w Izraelu. Więc nie tylko nie skorzystają z Bożego dzieła zbawienia, ale przyjście Jezusa doprowadzi do ich większej klęski. I to znowu było zapowiadane przez Izajasza, który pisał o kamieniu obrazy, który pisał o tym kamieniu, o który potnie się wielu mieszkańców Jerozolimy. Apostoł Piotr pisał o tym, że tym kamieniem jest Jezus. To 1 Piotra, 2 rozdział, 7 i 8 werset. Dla was zatem wierzących jest on cenny. Natomiast dla niewierzących kamień ten jako odrzucony przez budujących pozostaje kamieniem węgielnym. Przyczyną upadku i skałą skandalu. Potykają się o nią ci, którzy nie wierzą słowu, na co są zresztą przeznaczeni. Wiemy, że Jezus przyszedł, by przynieść miecz i podróżnić nawet bliskie sobie osoby. I to nie jest jakiś niespodziewany, niepożądany efekt uboczny przyjścia Jezusa. To jest Boży plan ustanowienia Jezusa dla upadku jednych i dla powstania drugich. Wiemy, że Judasz upadł i nie powstał, a apostołowie, pozostali apostołowie, chociaż tymczasowo upadli, bo odwrócili się od Jezusa, to w końcu powstali, zostali podniesieni. I taki podział widać nawet po obu stronach krzyża Jezusa na Golgocie, bo jeden z łotrów upadł, a drugi powstał. Obaj zostali ukrzyżowani obok Jezusa, ale tylko jeden z nich został ukrzyżowany razem z Jezusem, bo tylko jednego z nich grzeszna natura została ukrzyżowana razem z Jezusem. I są takie osoby, dla których lepiej byłoby, gdyby nie spotkali na swojej drodze Jezusa. Nie byliby wtedy winni danego im przez Boga objawienia. Jezus powiedział pewnego razu do faryzeuszów, że nie mieliby grzechu, gdyby byli ślepi, ale skoro widzą, to pozostają w swoim grzechu. A wiemy, że wielu faryzeuszów wiedziało i uznawało, że Jezus był posłany przez Boga, a mimo tego chcieli go zabić. Jestem też pewien, że w tym tygodniu obserwowaliśmy też osoby, które podobnie są w stanie upadku, wciąż są w stanie upadku. Przy wigilijnym stole zasiedli zarówno ci, którzy wciąż potykają się o osobę Jezusa i ci, którzy powstali dzięki osobie Jezusa. I modlimy się, żeby tych powstających było coraz więcej, ale jeżeli macie tak jak ja, to wiecie, że z wielu rozmów wynika, że nauczanie Jezusa jest dla naszych bliskich tą skałą obrazy, że potykają się o nauczanie Jezusa. I wcielony Bóg jest też znakiem, któremu będą się sprzeciwiać. Czyli nie tylko będą upadać, bo to można robić nawet wtedy, kiedy uznaje się swoją porażkę, ale pozostaną wrogo nastawieni. I już sam krzyż jest takim wyraźnym znakiem wrogości wobec Jezusa, bo nie byłoby ukrzyżowania, gdyby nie tłumy, które sprzeciwiały się Jezusowi. To nie była niechęć kilku osób. To wspólny głos wielu ludzi doprowadził do ukrzyżowania Jezusa. I wielu sprzeciwia się także dzisiaj. Sprzeciwiają się wąskiej drodze nauczaniu Jezusa. Mówią, że to jest takie ograniczone myślenie. Jak to? Jedna droga do Boga. Przecież każdy powinien odnaleźć swoją ścieżkę. Każdy powinien odnaleźć swoje szczęście na jednej z tych dróg i powinniśmy cieszyć się razem z Nim. A w ogóle to powinniśmy skupiać się tylko na tym, co daje pozytywną energię i rzucić wszystko inne, co wydaje się negatywne. Myślę, że Symeon wyznawał inną filozofię. On nie ukrywał, że Jezus narodził się także dla upadku wielu. Nie ukrywał, że dusza Marii przeszyje miecz, że doświadczy ogromnego bólu. Jeśli chodzi o ten miecz, to z greckiego jest to ramphaia. To jest taki długi, lekko zakrzywiony miecz. Oczywiście to jest figura stylistyczna, to jest przenośnia. Wiemy, że nie chodziło o prawdziwy miecz, ale patrząc na niego możemy sobie wyobrazić skalę bólu, jakiego doświadczyła Maria. Bo Symeon nie użył w tej przenośni jakiegoś krótkiego miecza. To był miecz, który mógł mierzyć nawet około 1 metra, więc dosyć spora broń. Już każde odrzucanie Jezusa przez jego rodaków mogło przeszywać duszę Marii, tak jak opisał to ewangelista Jan, że Jezus przyszedł do swoich, ale swoi go nie przyjęli. Przyszedł jako pociecha, ale został odrzucony. I trudno nawet sobie wyobrazić, co przeżywała Maria jako matka, obserwując ukrzyżowanie swojego syna, bo wiemy, że była pod krzyżem. Widziała, jak jej syn umiera. I w ostatnich słowach Symeon zwrócił uwagę, że przyjście Jezusa ujawni zamysł wielu serc. Czyli od stosunku do Jezusa zależy, czy ktoś upadnie, czy powstanie. Nie ma trzeciej opcji, nie ma jakiejś pośredniej, że ktoś lekko się może potknie, ale jakoś tam wyląduje na dwie nogi. I to, jak traktujemy Jezusa, pokazuje, czy nasze serce pozostaje twarde, czy zostało przemienione. tak jak w Izraelu przed przyjściem Jezusa, mogło się wydawać, że wielu wyczekuje Mesjasza. Ale wielu z tych, którzy niby wyczekiwali Mesjasza, nie rozpoznali w Jezusie Mesjasza. Nie rozpoznali, że Jezus jest tym królem, który zasiądzie na wiecznym tronie. Bo Żydzi czekali na takiego króla, który obali władzę Rzymian, który wyzwoli Izraelitów spod rzymskiej władzy. I dlatego nie zadowalał ich program polityczny Jezusa. No bo jak to oddać cesarzowi co cesarskie? Niech lepiej cesarz odda nam nasz kraj. Czekamy na wykupienie Izraela. Nawet uczniowie Jezusa nie pojmowali, co stało się na krzyżu. Dwóch z nich, w drodze do Emaus, mówiło o tym, że nie spodziewali się, że spodziewali się, że Jezus odkupi Izraela. Ich nadzieje zostały zabrane w tym momencie. Byli rozczarowani, bo już mijał trzeci dzień od święcia Jezusa. A mówili to wtedy do zmartwychwstałego Jezusa. Mówili o tym, że ich nadzieja została odebrana, chociaż ich nadzieja była przed ich oczami, ale ich oczy były wciąż zamknięte. Wciąż nie dostrzegali zbawienia danego od Boga. Więc Żydzi czekali na uwolnienie spod obcej władzy, spod panowania obcej władzy, a Jezus przyszedł uwolnić ludzi spod panowania grzechu. To jest to zbawienie, to jest to wyzwolenie. Jezus przyszedł nie tyle dlatego, że jest nam źle, on przyszedł dlatego, że jesteśmy źli. Przyszedł dlatego, żeby oczyścić nas z tego zła. A ból, cierpienie czy choroby są konsekwencją grzechu. Tak jak konsekwencją grzechu Żydów było to, że trafili do niewoli. I trafili tam zarówno pobożni, jak i bezbożni. Tak samo i pobożni, i bezbożni. I ci, którzy wierzą w Boga, i ci, którzy w Niego nie wierzą, doświadczają konsekwencji grzechu. Chorób, bólu i cierpienia. Ale tak jak Żydzi mogli być wolni w Chrystusie pod panowaniem obcych władz, tak i my możemy doświadczać Bożego pokoju wśród bólu i cierpienia. Na co więc czekamy od Jezusa? Jakiej pociechy oczekujemy? Wiele osób potyka się, mając błędne oczekiwania. Oni liczą, że Jezus przyjdzie spełnić ich plany i pragnienia, a On przyszedł spełnić wolę Ojca. I tym planem było zbawienie świata, zbawienie ludu z jego grzechów. I Bóg przygotował ten plan zbawienia dla wszystkich narodów, dając światło tym, którzy wcześniej nie słyszeli o Bogu Izraela i dając chwałę Izraelowi, przez którego Bóg miał ukazać swoją chwałę. Bo to Izraelici słyszeli o Bożych obietnicach. O obietnicy potomka, który miał zmiażdżyć głowę węża, o obietnicy potomka Abrahama, który, przez którego Bóg da błogosławieństwo wszystkim narodom, i obietnicy potomka Dawida, który zasiądzie na wiecznym tronie wiecznego królestwa. I te obietnice spełnił Jezus. Ale okoliczności Jego przyjścia nie wyglądały na takie, w których miałoby się to spełnić. No bo czy najbardziej wyczekiwane dziecko w historii mogło się urodzić w biednej rodzinie, w której do ostatniej chwili szukano miejsca porodu? Przecież tyle było proroctw o Jego przyjściu, a tutaj do ostatniej chwili nie było wiadomo, gdzie Jezus ma się narodzić. Nie był też mile widziany przez swoich, nawet przez króla żydowskiego. Z tego powodu Józef i Maria musieli uciekać do Egiptu. Więc od początku byli ludzie, którzy wypełniali słowa Symeona o tym, że Jezus jest znakiem, któremu będą się sprzeciwiać. Ale właśnie to narodzone w tej biednej rodzinie dziecko przyniosło pociechę całemu światu. Pociechę w nieszczęściu, jaki przyniósł ludzki grzech. Przyniosło pokój ludziom, w których Bóg ma upodobanie. Pokój dzięki pojednaniu z Bogiem dla tych, którzy wierzą w Jego obietnice. Bo jeżeli ufasz Bożym obietnicom, to możesz odejść z tego świata w pokoju. Możesz żyć i umierać w pokoju. A postawa wobec tego przyjścia Jezusa ukaże stan twojego serca. Ewangelista Jan pisał, że Jezusa przyjmują tylko ci, którzy narodzili się na nowo. Narodzili się nie z woli cielesnej, nie z woli człowieka, ale z woli Boga. Dlatego niech naszą modlitwą będzie to, żeby narodziny Jezusa prowadziły do nowych narodzin tych, którzy wciąż są zniewoleni swoim grzechem. Żeby w Chrystusie doświadczyli Bożego pokoju, Bożej pociechy, zbawienia, światła, chwały i powstania. Amen.